Rok 1939 był to dziwny rok, w którym rozmaite znaki na niebie i ziemi zwiastowały jakieś klęski i nadzwyczajne zdarzenia. Po nietypowej zimie, z odwilżą na początku stycznia, przyszła wiosna, która wraz z coroczną radością grozę wojny przyniosła. Do tysięcy polskich domów dotarł list, który wzywał ojca, syna, męża do wojska. Ogłoszono mobilizację alarmową, bo Polacy nie będą błagać o wolność. Polacy będą o nią walczyć. Postawienie polskich wojsk w stan gotowości bojowej było reakcją na poczynania naszego zachodniego sąsiada. Trzecia Rzesza grasowała w Europie jak szarańcza w polu. W marcu, po zagarnięciu litewskiej Kłajpedy, skierowała swój wzrok na II Rzeczpospolitą Polską. Kraj, którego naród postanowił się bronić. Na ogłoszoną mobilizację poborowi stawili się wzorowo. Z kraju ruszyły pociągi w różnych kierunkach, ku granicy z Niemcami. Podobno, gdy przyłoży się ucho do szyny, można z daleka usłyszeć zbliżający się pociąg. Ten skład kolejowy przyjechał z województwa łódzkiego. 28 marca 1939 roku w Damasławku zazieleniło się od polskich mundurów. Z ramp zjechał sprzęt. Wozy były w bardzo złym stanie. Często każde koło miały inne. Żołnierze dalszą drogę musieli pokonać o własnych siłach. Kresem ich wędrówki były tereny szczególnie narażone na niemiecki atak. Północne rubieże województwa poznańskiego, będące na ogół otwartym, pofalowanym obszarem upraw rolnych, pozbawionym garnizonów wojskowych, stanowić mogły dla niemieckich czołgów autostradę do Warszawy. Do powstrzymania niemieckiej pancernej pięści polskie dowództwo zamierzało wykorzystać jeziora. Nad jednym z tych leży Wągrowiec. Dawne miasto zakonu Cystersów. W 1939 cel marszu piechurów z 37 Pułku Piechoty. W mieście tym nie było budynku mogącego pomieścić tak licznych przybyszy, więc żołnierzy rozlokowano gdzie się dało. W szkole, w meczarni, w pomieszczeniach fabrycznych. Za łóżka służyły nawet maty ogrodowe. Część piechurów została ugoszczonych na kwaterach prywatnych u miejscowej ludności. Wągrowczanie byli życzliwie nastawieni do wojska. Oprócz uczestnictwa w ogólnokrajowych zbiórkach pieniędzy na cele obrony, mieli wówczas okazję gościć żołnierzy w swoich domach. Dzieci specjalnie dla swoich obrońców uczyły się wierszyków i piosenek. Organizowano wspólne wieczorki taneczne, uroczyste apele i defilady. Piechurzy mogli poczuć się jak w rodzinnym gronie i ze swej strony starali się odwdzięczyć choćby pomocą w pracach na roli. Polska, zawierając sojusze z Anglią i Francją, zawierzyła swoim gwarantom i postanowiła się bronić, stosując się do ich wytycznych. Upływał dzień za dniem. Położenie na pograniczu nie ulegało zmianie, ale sytuacja rodzin zmobilizowanych żołnierzy stawała się coraz gorsza. Polski rząd pozostawił rodziny rezerwistów na pastwę losu. Nie były wypłacane zasiłki za pełnioną służbę. Żołnierze otrzymywali listy z domów o coraz trudniejszej sytuacji finansowej. Nie wiedzieli, jak mogą pomóc swoim bliskim. Dopiero po pewnym czasie sytuacja uległa poprawie. Zaczęto wypłacać zasiłki, rezerwistów zwalniać do domów, a w ich miejsce powołano kolejnych. Wraz z nastaniem lata, widmo wojny coraz głębiej zaglądało do serc Polaków, w tym do świadomości oficerów, którzy alarmowali sztab o problemach taktycznych i brakach uzbrojenia. Największe niedostatki dotyczyły broni przeciwpancernej oraz przeciwlotniczej. Dowództwo musiało także rozciągnąć oddziały na odcinkach o wiele dłuższych niż przewidywały to ogólne instrukcje. 24 czerwca zapadła decyzja o budowie umocnień. W pasie Skoki, Wągrowiec, Gołańcz, Dobieszewko planowano wybudować 34 schrony. Do prac angażowano oprócz żołnierzy także cywilów, w tym bezrobotnych. Miejscowa ludność chętnie pomagała w pracach ziemnych. Z kraju przybywały nocami kolejne transporty z wojskiem. Pas umocnień przyszło obsadzić piechurom i artylerzystom ze Skierniewic, Kutna i Łęczycy. Wizytujący pas umocnień, dowódca Armii Poznań, generał Tadeusz Kutrzeba, otrzymał zapewnienie, że schrony na tym odcinku zostaną ukończone do połowy października 1939 roku. Skwar lał się z nieba. Miejscowa ludność organizowała się w Batalion Obrony Narodowej. Do patrolowania pasa pogranicza został wyznaczony pociąg pancerny numer 11. Ruszył w kierunku Szubina. Kończyły się żniwa. Świat się kończył. Nadeszła zaszyfrowana depesza nakazująca obsadzenie przez pułk stanowisk obrony i wysunięcie oddziałów rozpoznawczych na przedpole w pobliżu granicy. Strzec miasta miał Batalion Obrony Narodowej Wągrowiec. W kraju została ogłoszona mobilizacja powszechna. Rejon umocnień betonowych w Dobieszewku został zbombardowany. Niemieccy lotnicy wykonywali rozkaz nieugiętego i bezlitosnego zabijania wszystkich mężczyzn, kobiet i dzieci polskiej rasy i języka. Z samolotów z wymalowanym czarnym krzyżem iskrzyły się pociski wystrzeliwane w polskie stanowiska, w kolumny wojska, także w uciekające kobiety i dzieci. Spadały bomby. Ziemia drżała w posadach. Budynki zamieniały się w słupy dymów i ognia. Mosty waliły się z hukiem. Bomby spadły na Gołańcz, Kcynię, Szubin, Żnin, Damasławek. W gruzach ratusza ginie załoga wągrowieckiego magistratu. Brak dostatecznego uzbrojenia powoduje, że nawet dla żołnierzy często jedynym rozwiązaniem staje się tak zwana obrona bierna, polegająca na ucieczce i maskowaniu. Żołnierze spoglądali na niebo zaskoczeni. Spodziewali się walczyć nawet na bagnety o każdy kawałek polskiej ziemi, a wojna dotarła do nich z powietrza. 3 września z otworu strzeleckiego polskiego schronu, skrytego na przedmieściach Gołańczy, nadal nie było widać niemieckiej piechoty ani czołgów. Główny atak Wehrmachtu nastąpił daleko na północ i na południe od tego miejsca. Wojska niemieckie parły na Warszawę, pozostawiając niemalże nieatakowaną Armię Poznań w tyle. Hitlerowcy zakładali, że Polska podda się po najwyżej kilkunastu dniach. Polskie dowództwo wydało rozkaz wycofania się Armii Poznań w kierunku wschodnim. Ruszyły kolumny żołnierzy z Wągrowca, Gołańczy i okolic. We wrześniowym kurzu, mijając płonące puste miasta, nocami szła żałosna polska piechota. Tak daleko, droga ciężka i nabrzmiała, od łez twardych poorana w długie bruzdy. Tak się idzie, łoskotami szyjąc próżnię. Po kamieniach mgłą opitych, bielą tłustych. Informacje o błyskawicznej ofensywie niemieckiej dodawały do ogólnego wyczerpania fizycznego poczucie bezsilności. Niełatwo było spojrzeć uciekającemu żołnierzowi w ogrom tragedii, tych przestraszonych ludzi, zapłakanych matek. Gdy Armia Poznań, resztki rozbitych armii Pomorze i Łódź dotarły w okolice rzeki Bzury, było dane polskiemu żołnierzowi już nie uciekać, ale stoczyć prawdziwą walkę o obronę ojczyzny. Generał Kutrzeba postanowił przeprowadzić operację zaczepną na lewe skrzydło armii niemieckich. W nocy z 8 na 9 września sztab Armii Poznań ukończył, a następnie rozesłał rozkaz do natarcia. Rozpoczęła się bitwa nad Bzurą. Wojska generała Kutrzeby uzyskały wyraźne powodzenie. Zadały przeciwnikowi znaczne straty w sile żywej i sprzęcie. Granicząca z brawurą odwaga polskiego żołnierza spowodowała, że pochód Niemców na Warszawę został zatrzymany. I tak na rodzimej ziemi żołnierze, którzy wiosną ruszyli w Poznańskie, aby strzec granic, teraz mogli stoczyć pierwszą walkę i to u progu swoich domów. Niemcy, ponosząc duże straty, musieli wezwać posiłki. Wzmocnili swoje wojska walczące nad Bzurą najlepszymi dywizjami pancernymi, lekkimi i zmotoryzowaną. i tak rozbili polskie armie. 17 września nastąpiła agresja radziecka na Polskę. Tej wojny już nie można było wygrać. Sojusznicy Polski, którym tak naiwnie zawierzyliśmy, przyglądali się biernie. Mobilizacja marcowa nie uchroniła Polski przed klęską w wojnie z dwoma najeźdźcami. Zmobilizowani w marcu nie mogli liczyć na dostateczne wyposażenie i wypłatę jakichkolwiek środków do życia dla ich rodzin. Ponadto rozkazy dowódców, niejednokrotnie spóźnione i wydawane wbrew sztuce wojny, wysyłały żołnierzy na niemal pewną śmierć. Tak gorzki smak miał tytułowy zaszczyt bycia pierwszym w obronie ojczyzny. Wezwanym do wojska w marcu pamiętnego roku przyszło zmierzyć się z zadaniem niewykonalnym. Zamiast wrócić do swoich domów po kilku tygodniach, dla wielu służba trwała całą resztę życia. Dla części zakończyła się pod brzozowym krzyżem. Betonowe obiekty sztuki inżynieryjno-wojskowej z 1939 roku, dziś porośnięte mchem, przykryte liśćmi, świadczą o polskim wysiłku mającym uchronić nasz kraj. Niech nasze myśli i działania świadczą o tym, że pamięć o bohaterskim narodzie polskim też trwa. Być częścią takiego narodu to wyróżnienie.